Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w kwietniowym programie radiowym Słowo Polskie wnet. Przy mikrofonie Lidia Kilimczuk oraz Walery Franczyk.
Reportaże.
Pożegnanie biskupa seniora Jana Porwińskiego. W dniu 6 kwietnia 2021 roku w Owodowym Szpitalu w Żytomierzu około godziny 2 czasu ukraińskiego w wieku 86 lat przeszedł do domu ojca biskup Jan Porwiński. Biskup Jan został hospitalizowany z podejrzeniem na COVID-19. Jego stan był ciężki. Mógł oddychać tylko przy pomocy maski tlenowej. Odszedł w rocznicę 275-lecia konsekrowania katedry żytomierskiej oraz w jubileuszowym roku 700-lecia istnienia diecezji kijowskiej. Polak z Łotwy, jak sam mówił, z polskich inflantów. Prace duszpasterskie 60 lat i 30 lat sakry biskupiej. Kościołowi na Ukrainie poświęcił 44 lata swojego życia, służąc w trudnych czasach radzieckich, swoją pracą i modlitwą wspierał Polaków i odrodzający się Kościół. Biskup Jan został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Był honorowym obywatelem Żytomierza, założycielem i członkiem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, jednak dla wszystkich Polaków żytomierszczyzny był przede wszystkim ojcem Janem. W katedrze świętej Zofii w Żytomierzu na Ukrainie odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci biskupa Jana Porwińskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Episkopatu Ukrainy, przedstawiciele kościołów grecko-katolickiego i prawosławnego, około 100 księży, przedstawiciele władz ukraińskich oraz ze względu na pandemię rzesza wiernych zgromadzonych przed katedrą świętej Zofii. Przy pogrzebowej przewodniczył ksiądz Witalii Krzywicki, arcybiskup diecezji kijowsko-żytomierskiej. Kazanie wygłosił biskup Stanisław Szerokoradiuk, ordynariusz diecezji odesko-symforowej. Były biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej. Po Eucharystii biskup Witalii Skomarowski przeczytał list kondolencyjny od papieża Franciszka. Z wdzięcznością wspominam jego wieloletnią pracę duszpasterską. Najpierw w jego ukochanej Łotwie, a następnie w Ukrainie, która stała się dla niego drugą ojczyzną. Biskup Jan stał się troskliwym i kochającym ojcem nie tylko dla wiernych Żytomierza, ale także dla wielu chrześcijan, którzy przybywali do niego z różnych części byłego Związku Radzieckiego, aby otrzymać łaskę Bożą w sakramentach świętych oraz jego mądre nastawienia i ojcowską otuchę, napisał Ojciec Święty. Zastępca ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Michał Giergoń odczytał list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczestników uroczystości pogrzebowych, władz i członków Żytomierskiego Związku Polaków na Ukrainie. Dzięki rozwadze i autorytetowi, jakim powszechnie cieszył się biskup Jan Porwiński, wpłynął on na to, że masowe przebudzenie duchowe nie przyniosło podziałów i konfliktów w miejscowym społeczeństwie. Niestrudzenie zabiegał o odbudowę struktur kościelnych i rozwijał działalność dobroczynną. Ratował kresowe pamiątki i popierał pielęgnowanie tradycji narodowych wśród tutejszych Polaków, a zarazem umacniał przyjaźń między Polską a Ukrainą, zaznaczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Kondolencje złożył marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego Jan Kawułok, przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Maria Materla. Przez lata pracy duszpasterskiej biskup Jan stał się ostoją wiary i obrońcą polskości. Dzięki jego staraniom i odwadze nie został zlikwidowany i zamieniony na park Polski Cmentarz w Żytomierzu. Brał udział w kulturalnych uroczystościach i patriotycznych obchodach. Odznaczony został wielu nagrodami państwowymi. Największą jednak nagrodą w wymiarze doczesnym był szacunek, sympatia i miłość wiernych, którym przez modlitwę, duchowe wsparcie i dobre słowo służył ksiądz biskup Jan Porwiński do końca swoich dni. Biskupa Jana Porwińskiego pochowano obok katedry żytomiersko-kijowskiej w Żytomierzu przy posągu Chrystusa w miejscu, które sam wskazał. Jego mogiła pełna biało-czerwona róż, które tak lubił. Dziękujemy jego eminencji biskupowi Janowi Porwińskiemu za wieloletnią, wytrwałą, roztropną i pełną poświęcenia pracę duszpasterską dla Polaków żytomierszczyzny.
Szef polskiej dyplomacji w stolicy Ukrainy. 8 kwietnia 2021 roku minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Rau odbył roboczą wizytę na Ukrainie oraz spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrą Kulebą. Spotkanie rozpoczęło się od oddania cześci pamięci tysięcy ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie pod murami Soboru Michajłowskiego w Kijowie. Polska będzie konsekwentnie konkretnie działać na rzecz wypełnienia obietnicy Karty Paryskiej o stworzeniu prawdziwie nowej Europy. Polska wzywa wszystkich sygnatariuszy karty do przestrzegania podjętych zobowiązań. Na stronie gov.pl znalazło się podsumowanie polsko-ukraińskich rozmów z udziałem ministra Rau. W moich rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrą Kulebą, przewodniczącym delegacji Ukrainy na forum Trójstronnej Grupy Kontaktowej Leonidem Krawczukiem i wicepremierem do spraw reintegracji terytoriów okupowanych Oleksiejem Reznikowym, omówiliśmy zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z finalizacji prac nad gazociągiem Nord Stream 2 oraz eskalacją sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie i południu Ukrainy. Widzimy wyraźnie, że projekt ten pozwala na synchronizowanie nacisków politycznych, gospodarczych i militarnych. Ten rurociąg, o ile zostanie uruchomiony, stworzy ewidentne i trwałe zagrożenie dla pokoju w Europie. Zgodziliśmy się, że narastanie obecności i aktywności wojskowej wzdłuż wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie, czego jesteśmy świadkami w ostatnich dniach, powinno zostać uwzględnione w procesie kształtowania i prowadzenia polityki nieuznawania aneksji Krymu i naruszeń integralności terytorialnej Ukrainy. W zależności od rozwoju wypadków, partnerzy Ukrainy muszą być gotowi do przeprowadzenia poważnej debaty o zakresie i kryteriach selektywnej współpracy z państwami depczącymi fundamentalne normy prawa międzynarodowego. W styczniu przyszłego roku Polska obejmie przewodnictwo w OBWE i będzie reprezentować wszystkie państwa członkowskie zainteresowane powstaniem nowej Europy i skutecznym wcielaniem w życie zasad Karty Paryskiej i aktu końcowego KBWE opowiadające się za pokojowym rozstrzygnięciem konfliktów, nieuciekaniem się do jednostronnego użycia siły lub groźby jej użycia, nienaruszalnością granic oraz suwerennym prawem każdego narodu do swobodnego wyboru sojuszu i modelu rozwoju. Dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom za potwierdzenie woli Ukrainy, współpracy z Polską na rzecz wzmacniania pokoju i współpracy w Europie i wspólnego przeciwdziałania próbom wpływania na politykę państw europejskich przy pomocy nacisku przy użyciu środków zarówno militarnych, jak i gospodarczych. Wicemarszałek Gosiewska z wizytą w Donbasie. W dniach 19-24 kwietnia 2021 roku z roboczą wizytą Ukrainy odwiedziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. W trakcie wizyty wicemarszałek między innymi odwiedziła strefę przyfrontową w Donbasie, gdzie zwiedziła Awdijewkę i spotkała się z żołnierzami 72. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Wołnowasze Gosiewska, wiceprzewodniczący Sejmu Litwy Paulis Saudargas i wiceminister obrony Ukrainy Aleksander Poliszczuk oddali hołd cywilom zamordowanym przez wspieranych przez Rosję separatystów podczas ostrzału pasażerskiego autobusu w 2015 roku. W Pionierskim pod Mariupolem wicemarszałek polskiego Sejmu odwiedziła katolickie centrum Arka i przekazała pomoc, w tym sprzęt komputerowy zakupiony przez polską pomoc. Odbyłam wraz z pozostałymi uczestnikami formatu L3 spotkanie z dowódcą sektora M Operacji Zjednoczonych Sił oraz miejscowym dowódcą Państwowej Straży Granicznej Ukrainy w punkcie kontaktowym Chnutowe. Następnie odwiedziłam żołnierzy ze 128. Samodzielnej Brygady Piechoty Górskiej znajdującej się na linii frontu około miejscowości Szerokino. Tam wspólnie uzgodniliśmy i odczytaliśmy oświadczenie, które zostało podpisane pod Mariupolem, zaznaczyła Gosiewska podczas pobytu na Donbasie. W sztabie 128. Samodzielnej Brygady Piechoty Górskiej w Mariupolu wiceprzewodniczący parlamentu państw Trójkąta Lubelskiego ogłosił wspólne oświadczenie potępiające eskalację zbrojną popierające europejskie reformy na Ukrainie. Podczas wspólnej konferencji wraz z wiceprzewodniczącym Paulius Saudargas wręczono wiceprzewodniczącemu Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanowi Stefanczukowi symboliczny, ale jakże wymowny upominek – flagę NATO, życząc Ukrainie szybkiego wejścia w jej struktury.
Informacje jednym zdaniem.
8 kwietnia ubiegłego roku w Chersoniu uczczono pamięć generała Mariusza Zaruskiego w 80. rocznicę jego śmierci. 8 kwietnia 1941 roku 74-letni Polak zmarł w Chersoniu na skutek choroby po przetransportowaniu z Lwowa po aresztowaniu przez NKWD. Uroczystości w Chersoniu rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym znajduje się też pamiątkowa tablica i dzwon noszący imię generała. Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Odessie Katarzyna Sołek wraz ze współpracownikami, przedstawicielami Stowarzyszenia Polonia, władz obwodowych i miasta złożyła kwiaty i zapaliła znicze na symbolicznym grobie generała Zaruskiego. Mariusz Zaruski urodził się 31 stycznia 1867 roku w Dumanowie niedaleko Kamieńca Podolskiego. Jest uważany za pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, generał brygady Wojska Polskiego, taternik.
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damian Cierciński i attaché konsularny Adrian Bruwarczyk złożyli kwiaty pod winnickim pomnikiem ofiar katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do awarii reaktora atomowego bloku energetycznego nr 4 Czarnobylskiej elektrowni jądrowej. W wyniku katastrofy skażeniu uległ obszar o powierzchni do 146 tysięcy kilometrów kwadratowych na pograniczu Ukrainy, Białorusi i Rosji, a powstała wówczas radioaktywna chmura rozprzestrzeniła się nad dużą częścią Europy. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku.
27 kwietnia 2021 roku do domu ojca odeszła Emilia Chmielowa. Była prezes Federacji Organizacji Polskich Ukrainy, sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz przewodniczącej Rady Polonii Świata, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Świętej pamięci Emilia Chmielowa urodziła się 19 października 1948 roku we Lwowie. Po studiach na Akademii Wychowania Fizycznego pracowała jako trenerka sportowa, zawodniczka w pływaniu, aktywnie angażowała się w działalność mniejszości polskiej z zachodniej części Ukrainy. Współzałożycielka Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Prezes Federacji od 1992 roku. Nagrodzona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Pro Memoria, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków, Odznaką Honorową Benemerito.
Historia Podola i nie tylko.
Podolski Czarnomin. Czarnomin leży w ziemi olchopolskiej na Podolu. Była tu dawniej osada leżąca między cienistymi dąbrowami nad hetmańskim szlakiem. Tędy chadzał Żółkiewski i Sobieski na Wołosze i Multany. Na całej połaci ziemi między Czarnominem, Popieluchami i Krzyżopolem widniały ślady obronnych wałów i chorodyszcz. Zamki wystawiane były przez dawnych dziedziców tej ziemi, koniec polskich lubomirskich dobków. Przed Brzyskonie z pola wraz z Odrowążym i Buczackim w okolicy Czarnomina, Kamionki i Miastkówki pobił na głowę hospodara wołoskiego Bohdana. Poszedł hen na do Suczawy i osadził na tronie zamiast Bohdana Piotra Eliaszewicza. Po przedborze koniec polskim nastał tu Stanisław Hetman Wielki Koronny. Ten znacznie powiększył władanie koniec polskich na Podolu i do dóbr czarnomińskich przyłączył ziemię aż hen ku Bałcie i Jachorlikowi. Gdy potem Sobieski szedł pod Chocim, to opierał się lewym skrzydłem o ziemię olchopolską. W pobliżu Czarnomina i wiosek okolicznych do ostatnich czasów widniały krzyże zwane krzyżami Sobieskiego. Takie krzyże mamy wypisane na słynnej mapie Ritti Zanoniego oraz w ciekawym dziele o Podolu napisanym przez księdza Marszyńskiego. Za czasów wtedy Sobieskiego jeszcze ziemia czarnomińska należała do koniec polskich. Potem, gdy ci wygaśli, dobra przeszły do lubomirskich. Z nich całą połacią tej ziemi władał marszałek Jerzy Lubomirski. Następnie rozsiedli się tu potoccy i długo szczęśliwie tu gospodarowali. Prot potocki snuł dalekie plany handlu na Czarnym Morzu i skupiał wokół Machnówki Brachiłowa ogromną ilość ziemi. Wtedy czarnomińskie dobra do niego należały. Z biegiem czasu atoli, gdy Moskale zawładnęli Podolem, część majątków ziemi olchopolskiej przeszła do Rosjan. Tym sposobem Czeczelnik stał się własnością Orłowych, Szpików Bałaszowych, Kamionka, Wittgensteinów. W owym to czasie Czarnomin przeszedł do generała Tutołmina, który smutnie się zaznaczył jako wielkorządca i satrapa ziemi podolskiej i całej prawobrzeżnej Ukrainy. Przemożna jednak kultura polska zawsze tu była górą. Aczkolwiek prześladowani i gnębieni, Polacy zdołali odkupić od Moskali spory szmat ziemi. Tak Grocholscy odkupili od Meszczerskich, Jaroszyńscy od Hejdenów, a Czarnomscy od Tutołminów, powrócił wtedy Czarnomin do rąk polskich i wówczas Mikołaj Czarnomski wystawił tu pałac empirowy w 1820 roku. Budową kierował znany architekt Boffo. Stał pałac pośród ogromnego, 500-morgowego parku ze starymi, odwiecznymi dębami. Na tle drzew rysowało się smukłe kolumny portalu pałacowego, uwieńczonego w delikatne festony. Od ogrodu 8 filarów jońskich podpierało półokrągły architraw, zwieńczony okrągłym dachem. Drzewa pomarańczowe i cytrynowe w wazonach otaczały wokół śliczny i malowniczy pałac. Z sieni z wnękami sklepionymi chodziło się do amfilady salonów, gdzie cudne stuki zdobiły plafony i supraporty. Sufit sali balowej miał postaci klasyczne w odstępach ustawione, a uwieńczone arabeskową linię misternie wyrzeźbioną. Kolumny o kapitelach korynckich podpierały łuki w kasetony ubrane. Był to pałac śliczny, o niezwykle harmonijnych kształtach, mieszczący w sobie bezcenne pamiątki w archiwach, pergaminach, ogromnej bibliotece. Pan Mikołaj Czarnomski starszy brał żywy udział w życiu społecznym Podola w latach powstaniowych. Pozostały więc po nim w Czarnominie cenne materiały rękopiśmienne do pracy obywatelskiej, którą wespół z Feliksem Sobańskim i Januarem Solatyckim prowadził. Były tu także pamiątki po Szembekach, bliskich krewnych czarnomskich, wspomnienia o Piotrze Szembeku, oficerze z czasów Księstwa Warszawskiego 1831 roku. Poza pracą społeczną był jeszcze Czarnomin ośrodkiem kultury rolnej i miał dużą fabrykę cukru. Dziś ze ślicznego Czarnomina pozostały tylko zgliszcza.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie Wnet. Za pomysł w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radiu Wnet.
Слово польское.